wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
Przywdziejcie całą zbroję Bożą. To jest słowo, którym się chcemy dziś zajmować. Witam was wszystkich, niech was Pan Bóg błogosławi. Wierzę, że to będzie nasz dobry czas. Pozwolimy, że w tym czasie modlitwy, wiecie, kiedy jest czas, gdy śpiewamy pieśni uwielbiania, gdy śpiewa chór, kiedy to wszystko tu się dzieje z przodu, to chciałbym powiedzieć wam, to nie jest czas na kulturę i sztukę, a potem będzie czas na nauczanie. Bo to nie jest dom kultury. Jakby to był dom kultury, to ta część muzyczna byłaby kulturą i sztuką, a teraz by były tak zwane instrukcje. Ale jesteśmy w kościele. Kościół to, wiecie, czasami tak mówimy, i to jest biblijne, kiedy tak mówimy, że Kościół jest ciałem Chrystusa, to są dzieci Boże. Ale czasami dla niektórych ludzi to brzmi tak obco, jak ciało Chrystusa, dzieci Boże, co macie na myśli? Ja powiem jeszcze może tak bardziej, jak to mówią u nas, na chłopski rozum. Kościół to ci, którzy pokochali Jezusa i stali się częścią Jego planu. We wszystkim. W tym, jak buduje przez Niego swoje ciało, jak zbawia, jak nas zmienia. I kiedy jest czas na muzykę, wiecie, kiedy tu grają, śpiewają, to zachęcam was, byście się uczyli w tym czasie, czy stojąc, czy siedząc, czy klęcząc, byście byli posłuszni temu, co czujecie w duchu, co czujecie w sercu. Jeśli czujecie, że powinniście klęczeć, uklęknijcie. Wiecie, my żyjemy w dziwnych czasach, bo dzisiaj ludzie w kościele wstydzą się klęczeć. A w kościele jak najbardziej można klęczeć. Zgodzicie się ze mną, czy nie? Ale jeśli czujecie, możecie stać. Jeśli czujecie, możecie siedzieć. Chociaż mi by strasznie było trudno siedzieć w czasie pieśni. I zamknąć oczy i powiedzieć: Duchu Święty, przygotuj moje serce na to, co będziesz mówił. Dzisiaj chciałbym kontynuować, jak już tutaj troszeczkę brat wprowadził. Ja może jeszcze raz też delikatnie powtórzę. I przejąć chciałbym tak, jak to leciało dalej, bo nie skończyłem wszystkiego poprzednim razem. Chciałbym dzisiaj mówić o Bożej zbroi. I studiujemy Efezjan 6,13. W Efezjan 6,13 najważniejszym wersetem, który studiujemy, jest: dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. I cała zbroja Boża, wiecie, Paweł dokonuje tutaj mistrzostwa świata. Paweł głosi Słowo Boże na wzór, na oparcie o to, jak ubiera się rzymski legionista, rzymski żołnierz. I ostatnie nasze wykłady kilka elementów tej zbroi omawiają. Dla tamtych ludzi to było realne. Wiecie, kiedy my dzisiaj wychodzimy i pojedziemy do domu, jedni z was pojadą do babci, do dziadka, do mamy, do taty, do własnego domu, inni do restauracji, jeszcze inni mają tam jakiś inny plan na wieczór, ale nie zobaczycie na ulicy za bardzo legionistów rzymskich. Nie jest tak, że pojedziemy, a po drodze minie nas patrol rzymskich żołnierzy. Ale w tamtych czasach, kiedy apostoł Paweł nauczał tego kościół, zaraz po tym wykładzie mogli wyjść i zobaczyć właśnie takiego żołnierza, jak ten tutaj, troszeczkę światło dzisiaj jakoś nam rozprasza to zdjęcie. Takiego żołnierza mogli zobaczyć. To była codzienność. Rzymskie patrole na ulicy to była codzienność. To nie byli jacyś mili ludzie. To byli brutalni, doskonale wyszkoleni żołnierze. I Paweł spojrzał na nich i pomyślał sobie któregoś razu: to jest świetny materiał, żeby nauczyć Kościół. Więc powtórzmy jeszcze raz. Najpierw mówiliśmy na temat pasa prawdy. Mówiłem, że pas przede wszystkim symbolizuje całość żołnierza, gotowość, jest prawdą. I najważniejszym zdaniem tego nauczania na temat prawdy było to, że jeżeli w twoim i moim życiu nie będzie prawdy, to już twoje życie i moje jest przegrane. To już nie ma znaczenia, jak byś był uzbrojony, jaką miałbyś wiedzę, kim tam byś nie był, czy byłbyś biskupem, czy byłbyś milionerem, czy byś całą Biblię znał na pamięć. Jeśli twoje życie nie ma prawdy, jeśli w twoim życiu jest kłamstwo, jesteś tak naprawdę niewolnikiem. I tłumaczyłem, że żołnierz bez pasa To był żołnierz, którego prowadzili do niewoli. Żołnierz, który nie miał do czego miecza przyczepić. Żołnierz pozbawiony jakby tego, co spinało całość. Jeśli w twoim życiu jest kłamstwo, mówiłem. Jeżeli w moim życiu, czy w twoim, badając je, prośmy Ducha Świętego, by badał, by pokazywał, by pokazał nam, jak wyjść z tego, jeżeli nasze życie jest pełne kłamstwa. Przegraliśmy. Nie ma znaczenia, co mówimy. Nie ma znaczenia, do jak dobrego kościoła chodzimy. Czasami ludzie opierają swoje zbawienie o to, że jak dobry kościół mają, jak dobre książki czytają. Prawda jest tym, co niesie wolność. Amen. Prawda jest tym, co wyprowadza na wolność. I to było pierwsze, co mówiłem o pasie. Następnie przeszliśmy z pasa do pancerza, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. I tłumaczyłem, że sprawiedliwość Boża objawiła się przez to, że Bóg pokazał nam swoją miłość. To jest Jego sprawiedliwość. Pokazał nam swoją miłość. Mówiłem, że ten pancerz nie jest odlany, czy nie jest zrobiony z naszej sprawiedliwości. Nasza sprawiedliwość według zakonu, według praw, według tego, jak dobrzy, czy jak wspaniali byśmy się nie czuli, jest sprawiedliwością, którą łatwo może diabeł wziąć miecz i przebić. On już ją wiele razy przebił. Ta sprawiedliwość jest z ciekawego odlewu, z ciekawego komponentu materiałów. To jest miłość, którą objawił nam Jezus, ale ona nie wystarczy. I miłość, którą my odwdzięczamy Jezusowi. Ona tworzy pancerz, przez który bardzo trudno przeniknąć wszelkiemu ostrzu zła. To nie jest sama miłość Jezusa do nas. Jezus kocha wielu ludzi, którzy i tak giną, ponieważ nie odwzajemniają tej miłości, albo nawet o niej nie słyszeli z jakiegoś powodu. Ale ten pancerz to jest sprawiedliwość, która jest zbudowana z miłości mojej do Jezusa, a przede wszystkim Jego do mnie. Nie mam czasu całego wykładu powtarzać, więc idziemy dalej. To tylko przypomnienie. Następnie mówiliśmy o tarczy. Tarcza wiary. Tarcza, którą się zasłaniamy. Naszą wiarą możemy się zasłonić przed każdym kłamstwem, złem, uderzeniem, tarczą wiary. Tarcza wiary to jest, wiecie, tutaj w wypadku legionisty rzymskiego widzimy, zobaczcie, całego legionistę rzymskiego tarcza zasłaniała. On się mógł naprawdę dobrze zasłonić. Mówiliśmy w tym momencie też o jedności naszej wiary. Teraz tego zdjęcia tu nie mam, ale pamiętacie, tamtym razem pokazywałem nam zdjęcie tak zwanego żółwia rzymskiego, czyli kiedy żołnierze rzymscy byli zagrożeni, kiedy nie dało się podejść do przeciwnika blisko, formowali tak zwanego żółwia. Składali tarcze blisko siebie naokoło, nad swoimi głowami i wtedy powstawał taki troszeczkę pierwszy jakby praobraz czołgu mamy i przysłonięci takimi tarczami jedna do drugiej, pomiędzy szparami tych tarcz dźgali jeszcze dzidami i mieczami, wchodzili w strukturę wroga i łamali ją. Rzymianie byli doskonale wyszkolonymi żołnierzami. Wystarczy powiedzieć, że Grecy, którzy świetnie potrafili się bić, którym nikt nigdy nie stanął, falanga grecka, której nigdy nikt nie pokonał, właśnie na Rzymianach się połamała. To oni pierwsi zobaczyli nawet, jak Greków pokonać, a potem te kultury tak się zlały, że dzisiaj czasem nawet nie widzimy różnicy, ale to historycy się tym zajmują. Ja tylko chciałem powiedzieć, tarcza wiary. Tarcza wiary to nie jest tylko, kiedy rzymski żołnierz ją trzyma. Tarcza wiary to jest też wtedy, kiedy matka się modli nad chorym dzieckiem. Kiedy lekarz kiwa głową i mówi nie i nie wie, co zrobić. Kiedy cała rodzina ma łzy w oczach i nie wie, co zrobić, a mama i tata nad chorym dzieckiem mówią, a my wyznajemy imię Syna Bożego Jezusa i modlą się o uzdrowienie. To jest też tarcza wiary. Tarcza wiary to coś dużo więcej niż ten obraz. Ten obraz jest tylko przykładem, jest tylko obrazem, żeby nam pokazać, jak wspaniale może działać w naszym życiu wiara. Następnie przechodzimy do dzisiejszego tematu. Chcemy dzisiaj mówić na temat przyłbicy zbawienia. Przyłbica zbawienia. Innymi słowami mógłbym powiedzieć hełm zbawienia. I gdybym użył słowa hełm, to też by było dobre słowo. Zobaczcie, tutaj macie legionistę rzymskiego w gotowości bojowej, właśnie w takiej przyłbicy zbawienia. Widzicie, jak ona go chroni? Ledwie troszkę tutaj twarzy widać z boku, a później w średniowieczu jeszcze doskonalsze te przyłbice były. Nie wiem, czy zauważyliście, jeszcze w czasach Rzymian mieli odsłoniętą twarz. Ale w średniowieczu, gdy popatrzycie na średniowiecznego żołnierza, to już właściwie tylko dwa małe otwory na oczy. Zasłonięty całkowicie. Dzisiaj skąd wziął się ten gest w wojsku? Zauważyliście, że żołnierze jak się spotykają, robią coś takiego? Różnie to robią. Rosjanie tak palce, inni tak palce, Amerykanie tak, ale ogólnie ten gest. Ten gest się wziął właśnie z tego, że żołnierze szlachetnego rodu, wysoko urodzeni, kiedy spotykali jeden drugiego, to nie było godne tak walczyć. Za tą szparką tam był jakiś człowiek i wtedy ten człowiek sięgał ręką, podnosił przyłbicę. I stali z podniesionymi przyłbicami, potem je opuszczali. Wiedział, kto z kim walczy. I tak się pojedynkowali na honorowych pojedynkach. Ten gest potem przeszedł do armii jako oddawanie honoru. Ale tu mamy już, wracamy z powrotem do Rzymu, wracamy do wiary, zostawiamy historię. Mamy rzymskiego żołnierza w przyłbicy zbawienia. Teraz co Bóg, co Duch Święty, używając apostoła Pawła, chciał nam powiedzieć, kiedy Bóg mówi do nas, przywdziejcie całą zbroję Bożą i między innymi mówi o przyłbicy zbawienia. Myślę, że nie trzeba wiele mówić, żeby wam powiedzieć, przede wszystkim przyłbica ma chronić co? Nogi? Brzuch? Głowę. Dokładnie, przyłbica ma chronić głowę, twarz, oczy, głowa. Powiem w ten sposób, człowiek ranny w głowę może przestać się zachowywać jak człowiek. Choćby nie wiem, jak był dobrze uzbrojony, jeśli będzie ranny w głowę, może przestać być zdolny do walki, może przestać być zdolny do codziennej walki o prawdę, o życie, o Ewangelię. Człowiek ranny w głowę może się przestać zachowywać normalnie. Pamiętam, że kiedy jeszcze służyłem w więzieniach w Rosji, jako kapelan więzienny, pastor, przy którego boku pracowałem, nieraz kiedy więźniowie żalili się na swój los, to tak jakoś zostało w moim sercu. Pamiętam, jak jednemu powiedział, chłopie, ty się ciesz, że przy wszystkim, co ci się w życiu przydarzyło, ty ciągle masz jeszcze zdrowy rozum i możesz zawołać do Boga. I pamiętam, jak to powiedział też jednej pani, która bardzo odrzucała Ewangelię, bardzo sprzeciwiała się Duchowi Świętemu i w pewnym momencie, kiedy chciała już, nie mogła, ponieważ coś jej się porobiło z głową. I wtedy sobie to zapamiętałem. Z dawnych czasów jeszcze zapamiętałem sobie, że głowa jest czymś bardzo ważnym i myślę, że z życia to wiemy. To jest bardzo ważna część ciała, określająca wszelkie ludzkie działanie. Najlepiej uzbrojona armia, choćby mieli najostrzejsze miecze, najlepsze komponenty pancerza, najlepsze tarcze, jeżeli żołnierz będzie szaleńcem i nie będzie miał rozumu, no to sami wiecie, co się stanie. Bardzo ważna część ciała. Bóg mówi, co mamy zrobić, aby to chronić. Jak żyć, żeby nie stracić rozumu? Przyłbica zbawienia. Innymi słowami, Bóg chce, żeby wierzący człowiek chronił swój rozum. Aby wierzący człowiek chronił swój rozum. Diabeł wielokrotnie atakując ciebie, będzie uderzał w nasz rozum. Wie, że jeśli zmieni twój rozum, sposób twojego myślenia, patrzenia na świat, będziesz bezbronny, będziesz słaby, będziesz się bał. Jaki pożytek z najlepszej zbroi, miecza i rycerza, jeśli jest bez głowy? Wyobrażacie sobie żołnierza bez głowy? Dlatego ma tą przyłbicę. Wielu cennych ludzi nawet w kościele nie czyniło tego, co mogli najlepiej, ponieważ nie wiedzieli, jak bardzo Kościół ich potrzebuje. Ich rozum był uderzony. I nieraz tak jest w kościele, że siedzi w kościelnej ławeczce człowiek zdolny, obdarowany, mogący naprawdę zmieniać mógłby miasto, w którym żyje, ale jego rozum jest tak porażony, że myśli, że wszystko, co może, to siedzieć w kościelnej ławce, chodzić na niedzielne nabożeństwa i słuchać kazań. Jest tak porażony, że każda próba wyciągnięcia go z tego kończy się jego gniewem. Po prostu jego rozum jest uderzony. On ma właściwie całą pełnię z Bożą. On żyje w prawdzie, on kocha Jezusa, ale nie ma tej części zbroi. Jego rozum jest uderzony. On mówi, ja nic nie mogę. Ja nie jestem potrzebny. I chociaż często nawet w kościele, może z naszej kazalnicy rzadziej, ale słyszałem zbory, gdzie wręcz co tydzień prosi się ludzi w czasie ogłoszeń. Podchodzi tu człowiek i mówi, potrzebni są ludzie do pracy na szkółce, potrzebni są ludzie do pracy w szpitalu dla alkoholików, potrzebni są ludzie do pracy misyjnej w szpitalu psychiatrycznym i tak dalej, w więzieniach, na misjach. On tam siedzi w pełni gotowy, w pełni zdolny, mogący naprawdę zmieniać ludzi. Jeden problem. On ma mózg porażony. On nie widzi tego tak, jak to widzi Bóg. Przyłbica zbawienia powoduje, że widzimy świat tak, jak widzi go Jezus, a nie tak, jak widzi go wiadomości, dziennikarze, politycy, czy nie wiadomo kto jeszcze. W przyłbicy zbawienia człowiek widzi wszystko inaczej. To, na co patrzę, nawet jeśli jest straszne, patrzę przez przyłbicę. Zobaczcie, tak moja twarz jest odsłonięta i jest łatwa do zaatakowania, a na tym świecie widzimy czasami straszne rzeczy i kiedy przyłbica wiary zostaje postawiona na mą twarz, wtedy przez moją wiarę, a czym jest moja wiara? Że Syn Boży Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty i zwyciężył wszelkie zło. Fundament chrześcijaństwa to jest przyjście Jezusa, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa i powtórne przyjście Pańskie. To jest to, przez pryzmat czego patrzę. Kiedy moja przyłbica zbawienia jest o tak, wtedy nawet najstraszniejsze rzeczy, które dzieją się na świecie, pozwalają mi powiedzieć, to nic, że po obejrzeniu wiadomości ten świat się boi, bo ja patrzę na to wszystko przez co? Przez moje zbawienie. Ja wiem, dokąd idę. Ja wiem, co przygotował mi Bóg. Ja wiem, co dał mi Jezus. Niech się dzieje na tym świecie największe szaleństwo. Mój rozum będzie zdrowy. Ja już wiem, kto wygra tą wojnę. Chwała Jezusowi. Widzicie to? Zdrowy rozum. Biblia mówi, że w czasach ostatecznych będą się działy takie rzeczy. Ja myślę, że my jeszcze do tego nie doszliśmy, ale powoli dochodzimy. Wierzę, głęboko jestem przekonany, czytając Biblię, że żyjemy w czasach ostatecznych. Ale czytamy w objawieniu Jana, że ludzie będą słyszeli takie rzeczy, że ze strachu będą mdleć. Ja myślę, że człowiek, który będzie miał tą przyłbicę zbawienia, kiedy usłyszy te rzeczy, wokół świat będzie mówił, życie nie ma sensu. To co my mamy robić? Dokąd mamy uciekać? Objawienie Jana będzie mówić, że będą błagali, żeby góry, pagórki ich przykryły. Że tak przerażeni będą ludzie bez wiary w Jezusa. A dzisiaj też takie wiadomości czasami słychać, kiedy się patrzy w dziennik, kiedy patrzy się w nowości, to co tam pokazują, że ja się czasami cieszę, że kiedy to wszystko słyszę, mam przyłbicę zbawienia, przez którą na to mogę patrzeć, która chroni mój rozum, która mi mówi, gdzie jest prawda, która mi mówi, jak to naprawdę działa. To, na co patrzę, nawet jeśli jest straszne, patrzę przez przyłbicę zbawienia. To jak oglądać, zobaczcie, na przykład, przykładowo powiem tak, jak oglądać podwodny krajobraz przez grube szyby. Pamiętam, byłem kiedyś w największym akwarium świata, miałem przyjemność usługiwać w pewnym mieście, dokładnie w Atlancie to było, i bracia, którym w kościele usługiwałem, zaprosili mnie potem do akwarium. Największe, najpotężniejsze akwarium, jakie na świecie zbudowano, chociaż podobno teraz gdzieś tam w Azji jeszcze większe zrobili. Nie wiem, w każdym razie ogromne, takie duże, że można rekiny wielorybie podziwiać w szklanych korytarzach, w takich szklanych podwodnych rurach chodzić pod wodą. I znowu, zobaczcie, to jest jak ta przyłbica zbawienia, to grube szkło. Świat, w którym całkowicie nie mógłbym przeżyć. Świat wrogi mi, bo świat podwodny jest dla mnie wrogi. Ja bym się tam udusił, nie mam skrzeli, nie jestem rybą, ale przez to grube szkło mogę w nim przeżyć i mogę bezpiecznie przejść. Przez przyłbicę zbawienia, mając pewność swojego zbawienia, wiedząc przez co patrzysz, możesz przejść przez ten świat, możesz na to wszystko patrzeć inaczej. I byłem w tym akwarium i przepływały zaraz parę centymetrów od mojej twarzy największe rekiny, jakie człowiek zna. Wielkie ryby, jakieś dziwne stwory, które żyją na dnie. Szklana rura szła w dół i po dnie piach, wielkie, wielkie kalmary. Kraby, ogromne ryby, dużo większe niż ja i ty. Ale mogłem przez tą grubą szybę patrzeć. To jest to, czym jest przyłbica zbawienia, chroniąca mój rozum, chroniąca sposób, w jaki patrzę. Jeśli ktoś z was lubi pływać na basenie, wie, jak inaczej się pływa w okularkach i bez okularków, prawda? Dużo łatwiej, jeśli ktoś z was chodzi po tym świecie, wie, że kiedy masz wiarę, która chroni twój rozum, dużo łatwiej patrzeć na wszystko, co się dzieje. Pomiędzy tym, co widać i mną, jest przyłbica. Czym ona teraz jest duchowo? Jeszcze raz powtórzę. Pomiędzy tym, co widzimy na tym świecie, po czym chodzimy, a tym, co mogę myśleć, co mogę rozważać, co mogę przechowywać w swoim sercu, jest przyłbica zbawienia. I chciałbym wam powiedzieć teraz, czym ona jest duchowo. Patrząc na ten upadający, szalejący świat, dzieła szatana, jego ryk coraz głośniejszy, to wariactwo, które się dzieje wszędzie wokoło, które coraz bardziej destabilizuje pokój w ludziach. Mam przyłbicę zbawienia. Co Biblia na ten temat? Przejdźmy do pierwszego listu Tesaloniczan, 5:6-11. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią w nocy, śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Widzicie tą przyłbicę tu? To jest przyłbica czego? Przyłbica rezygnacji? Przyłbica strachu? Przyłbica tego, nic mi się nie uda. Przyłbica nadziei, że chociaż wszystko się zwali, ja mam nadzieję na zbawienie. Przyłbica nadziei zbawienia, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew. Do czego cię przeznaczył Bóg? Lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Słyszycie, przyjaciele? Bracia, siostry, goście? To jest Boży plan dla twojego życia. Bóg nie przeznaczył cię na gniew. Powiedzcie, Bóg nie przeznaczył mnie na gniew. Dacie rady? Równo, 3, 4. Bóg nie przeznaczył mnie na gniew. Bóg przeznaczył nas do zbawienia. Bóg przeznaczył nas do zbawienia przez Pana naszego Jezusa. To jest to, co widzę przez tą przyłbicę. Świat się wali, świat kłamie, oszukuje, rani siebie nawzajem. Tysiące ludzi robi sobie krzywdę. Wielu z nich cierpi, nie wie, dokąd ma iść. Nie chcą tak żyć. To nie jest, że oni chcą tak żyć. Czasem nie wiedzą ludzie, jak żyć. Czasami to nieszczęście całkiem pomieszało im. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, apostoł Paweł poucza cię, masz przyłbicę zbawienia, możesz mieć zdrowy rozum w każdym czasie. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy... Czy czuwamy, czy śpimy razem z Nim, co, poumierali? Razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. I przez tą prawdę patrzymy na wszystko. To jest przyłbica. Widzicie, pewność zbawienia nie dotyczy teraz odległej przyszłości. Chcę powiedzieć parę słów o pewności zbawienia, bo pewność zbawienia jest tym, co czyni przyłbica zbawienia. Powoduje, że masz spokój, potrafisz zachować zdrowy rozum, dystans, potrafisz znaleźć właściwy werset w Biblii, potrafisz normalnie funkcjonować, bo masz tą pewność, tą przyłbicę. Pewność zbawienia teraz nie dotyczy czegoś, co będzie tam kiedyś, może, jak dożyjemy. To za 100 lat. Nie. Pewność zbawienia to jest coś, co dotyczy teraźniejszości, a nie przyszłości. Dziś masz być pewien, dziś każdy, wiecie, wierzący człowiek, czytający Słowo Boże, może siedząc tutaj czy idąc po ulicy powiedzieć, ja wiem, że jestem zbawiony. Nie dlatego, że tak jakoś czuję, że ma dzisiaj po prostu taką fajną niedzielę, że dziś czuję, że jest zbawiony, bo jutro będziesz miał niedobry poniedziałek i już nie będziesz czuł, że jesteś zbawiony. Zbawienie nie jest uczuciem. Zbawienie nie jest tym, co czujesz, ale tym, co wiesz na podstawie tego, co powiedział Bóg. To jest to, co wiesz. To nie jest to, co czujesz. To jest coś, co wiesz. Bóg powiedział i ja to wiem. Dziś mam być tego pewien. Wiecie, na nic wiara w przyszłość, że kiedyś tam po śmierci to może będę zbawiony, jeżeli dzisiaj stracę rozum. I przestanę dobrze myśleć o Bogu. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz tutaj chcę wam powiedzieć. Pewnego razu rozmawiałem z ludźmi, którzy nazywają się świadkami Jehowy i stwierdzili, że pewność zbawienia jest pychą. Absolutnie się z tym nie zgodziłem i nie byli w stanie na ten temat rozmawiać. Pewność zbawienia nie jest absolutnie pychą. Pewność zbawienia jest pewnością tego, że to, co powiedział Bóg, i jeżeli ja zrobiłem to, co powiedział Bóg, i przyjąłem to, co powiedział Bóg, i skorzystałem z tego, co zrobił Jezus, zbawiony będę. To nie jest, że chyba, ale na pewno to, co Bóg powiedział, jest prawdą. I teraz mnie posłuchajcie uważnie. Jest ważna lekcja dla was, wierzący ludzie, żeby wam nikt nie zrobił mydła z mózgu. Pewność zbawienia to nie jest to samo, co pewność swojej doskonałości. Jestem pewny, że będę zbawiony. I myślę, że nie muszę już mówić nikomu, że nie jestem wcale pewny, że jestem doskonały, bo nie jestem doskonały. Jestem wręcz bardzo niedoskonały. Ale zbawiony nie jestem dlatego, że jestem doskonały, ale dlatego, co zrobił Jezus. Pewność zbawienia to nie jest pewność swojej doskonałości, ale to jest pewność powołania i życia z Jezusem Chrystusem. To jest pewność. Świadkowie mówią do mnie, nie można być pewnym. Nie wiadomo, może zasłużymy, może nie zasłużymy. Moja odpowiedź brzmiała, jest ktoś, kto już to zasłużył. Na krzyżu Golgoty, Syn Boży, Baranek Boży, przybył do krzyża, obciążający mnie list dłużny. Nie będziemy tego czytać, bo nie przygotowałem tego, ale to jest werset, który znamy na pamięć. Kolosan 2,14. Przybił do krzyża, obciążający nas list dłużny. Koniec, jest wymazane. I widzicie tutaj, jeśli tego nie będziemy widzieć, pozwolimy się oszukać. Powiem jeszcze więcej. Pewność swojej doskonałości nigdy nie występuje razem z pewnością zbawienia. Bo żeby mieć pewność swojego zbawienia i nazywać Boga Zbawicielem, to najpierw trzeba uznać, że Zbawiciela się potrzebuje, prawda? Jak ktoś czuje, że jest doskonały, to potrzebuje Zbawiciela. Moja wszelka doskonałość to jest Jego doskonałość, nie moja. Zbawienia nie potrzebują sprawiedliwi, lecz grzesznicy tacy jak ja. Jeżeli widzisz w swoim sercu, czujesz w swoim sercu, jesteś w sercu przekonany, że jesteś grzesznikiem, to jesteś na dobrej drodze, żeby zrobić następny krok. Skorzystać z tego, co ma dla ciebie Bóg i mieć pewność zbawienia. To nie jest pewność swojej doskonałości. Idziemy dalej. Ten śmiertelny cios diabła pozbawił wielu ludzi nadziei. Wiecie, wierzący właśnie często byli bici w rozum. I kiedy tracili na zawsze nadzieję, przestawali patrzeć, pozwalali sobie zedrzeć tą przyłbicę nadziei, zbawienia, bo przestali patrzeć na świat tak, jak patrzy na niego Bóg, a zaczynali patrzeć tak, jak sami chcieli. Często jest tak, że wierzący człowiek ma strach w nocy, lęki ma w nocy, boi się. Czasami nawet dorośli ludzie, czasami starsi ludzie przychodzili i mówili do mnie. I rozmawiałem kiedyś z jednym jeszcze pastorem, to samo. Ludzie przychodzą, mówią, słuchaj, mam lęk, boję się tego, boję się tamtego, boję się bezrobocia, boję się choroby, boję się, boję się, boję się. To jest brak stosowania przyłbicy zbawienia w naszym życiu. Ona jest powodem strachu w naszym życiu. Ponieważ kiedy przychodzi ten strach, możesz na to wszystko spojrzeć przez przyłbicę zbawienia. Nie jesteś sam, ale pomiędzy tobą, a tym, co się wali, jest przyłbica zbawienia, która chroni twoją głowę. Świat cierpi z powodu braku nadziei. Nie ma pracy, nie ma pieniędzy. Ludzie nie wiedzą, co zrobić, bo nie ma widoków na przyszłość. Patrzą i boją się, bo nie ma przyłbicy. Patrzą się i wiedzą, że jak coś uderzy, to dostaną prosto w głowę. Kiedy masz przyłbicę zbawienia, możesz mieć pokój w każdej sytuacji. Możesz wyjeżdżać na misję, możesz jechać do więzienia, głosić Ewangelię, możesz służyć Kościołowi, możesz wybaczać bliźniemu, możesz zginać swoje kolana przed Panem, możesz spokojnie przejść przez to życie, bo patrzysz przez właściwą przyłbicę, przez pryzmat tego, że Bóg ciebie zbawił. I nie jest inaczej. Wszystkie Boże obietnice należą do ciebie. A ludzie patrzą na świat i boją się. Oszukani ludzie, których rozum zaatakuje diabeł, których rozum będzie zaatakowani, dowiedzą się, po co żyjesz. Weź ty, chłopie, sznurek i idź do lasu albo na strych. Chłopie, po co żyjesz, albo kobieto? Upij się. Jak wypijesz, świat jest lepszy. Po co będziesz uważać? Kradnij, zabijaj, oszukuj. Żyją tylko ci, którzy mają twarde pięści. Liczysz się tylko ty. Ale kiedy zakładam moją przyłbicę, kiedy moja głowa jest bezpieczna, mój rozum jest bezpieczny, te diabelskie kłamstwa są wyraźne, a ja mogę powiedzieć, nie wezmę sznurka, nie pójdę do lasu. Nie muszę się upijać, nie muszę kraść, zabijać. I nie liczę się tylko ja, ale liczy się mój Jezus, który mnie uczy kochać innych. Tu było dziś mówione o miłości. Warto żyć, bo ja widzę prawdę tego, co się stanie z tym światem. Dlatego mamy być zawsze gotowi, aby każdy nieszczęśnik usłyszał Ewangelię. Piotr do nas pisze w pierwszym liście Piotra 3,15 w taki sposób. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. To jest postawa wierzącego człowieka. Gotowość do obrony. Jestem gotowy bronić. Nic mi nie zabierze tej pewności, tej nadziei. Przyłbice wiary, przyłbice zbawienia, przyłbice, która pozwala chodzić w nadziei. Jestem gotowy. I to jest to, co chciałem powiedzieć o przyłbicy. Teraz przejdę do następnej części. Co to jest? Miecz. Miecz ducha. Zobaczcie, rzymski żołnierz ma go przypięty do pasa prawdy. Wiecie, co to znaczy? Biblia nigdy nie jest przypięta do nieprawdy. Biblia jest zawsze połączona z prawdą. Biblia utrzyma się tam, gdzie jest prawda. Jeśli człowiek kocha kłamstwo, nie ma pasa, a wtedy nie ma i potrzeby, ani możliwości życia Słowem Bożym. Miecz ducha to jest Słowo Boże. Miecz ducha to jest to i miecz ducha to jest to. Jedno i drugie jest mieczem. To jest miecz, który widzicie fizycznymi oczyma i możecie go dotknąć, zobaczyć na niego. To jest miecz ducha, który pozornie wygląda jak książka. Treścią mogłoby być cokolwiek. Mogłaby to być instrukcja odkurzacza, dzieła zebrane jakiegoś pisarza, ale treścią tego nie jest cokolwiek. Treścią tego są słowa, które powiedział prawdomówny Bóg. Bóg jest Bogiem, który nigdy nie kłamie. Bóg jest Bogiem kochającym pas prawdy. Bóg prawdomówny wypowiedział słowa, które są mieczem i sama Biblia o sobie mówi, że jest mieczem. Biblia jest mieczem. Jest napisane: weźcie. Mamy Boże zezwolenie na noszenie broni. Broń można użyć na różny sposób, ale Bóg mówi: weźcie, kiedy mówi o broni, i mówi: weźcie o mieczu Słowa Bożego. Weźcie go. Daję wam zezwolenie, aby to była wasza broń. Dlaczego możemy dostać takie zezwolenie? Kiedy bandyta dostanie broń, to będzie tą bronią robił innym krzywdę, tak czy nie? I tak też jest ze Słowem Bożym. Dajcie człowiekowi, którego serce nie podlega Duchowi Świętemu, będzie się Biblią posługiwał jak bandyta. Kiedy bandycie da się broń, będzie rabował. Ale kiedy broń daje się żołnierzowi, który ma pełną dyscyplinę, pas, zbroję, przyłbice, jest w pełni oddany tylko jednemu Królowi i Panu Jezusowi, wtedy ta broń będzie albo chronić, albo atakować, ale tylko na rozkaz Jego władcy i Pana. A w wypadku Słowa Bożego to jest Jezus Chrystus. Bo, wiecie, dlatego też diabeł chce zakazać tej broni. Dzisiaj w telewizji mamy debaty. Czy to prawda, że Biblia mówi przeciw temu, tamtemu? Są kraje, gdzie Biblia jest zakazana, ponieważ rządzą tymi krajami najczęściej ludzie, którzy nienawidzą Boga. Diabeł bardzo boi się tej broni. Ta broń wiele razy przeczepała mu skórę i na koniec jeszcze mu ją dobrze przeczepie. I on się jej boi. Ale przyglądnijmy się temu, o czym chcemy mówić. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Czy to służy do pieszczot? Jaki tu jesteś kochany. Taki. Do tego używali mieczy, wiecie? Żołnierz wyciągał miecz, podchodził do wroga i mówił: no kochany, no jak tam u ciebie? Co? Wszystko u was dobrze? Tak? Nie. Co żołnierze robili? Kiedy rzymski żołnierz widział wroga, podchodził do niego. To jest to, co robili. Dziękuję. Ja mojego syna, jak widzicie, nie zabiłem, ale to była broń. To służyło do ataku. To nie jest narzędzie. Czy mógłbym cię tak kulturalnie przebić, kochanie? Nie. To jest... Tego się używało, kiedy się potrafiło używać. Tego się używało z pewnością. I tego nie wolno było używać przeciwko swoim. Co zrobią w wojsku żołnierzem, który zacznie strzelać do swoich? Zostanie postawiony przed sądem jako zdrajca. Oto co zrobią z człowiekiem, jeśli zacznie używać Biblii przeciwko swoim. Jakże często Słowo Boże bywa używane przez krytykantów, przez ludzi, którzy zamiast przyłbicę zbawienia patrzą na świat przez przyłbicę gniewu i używają Biblii, żeby zaspokoić swój gniew. Widziałem kiedyś na ulicy faceta, który z taką wielką trąbą, wiecie, do głośnika się darł i cały świat posyłał do diabła i do piekła. I był przekonany, kiedy z nim rozmawiałem, że głosi Ewangelię. Ja mu powiedziałem, to co mówisz, to nie jest Ewangelia. To jest kłamstwo diabelskie. Wszystko, co masz do powiedzenia, to to. Wszystko, co ludzie usłyszeli od ciebie przez ten twój mikrofon, to to, że Bóg ich nienawidzi i zamierzy posłać do piekła, że idzie wielki koniec świata, że zbliża się Armagedon. Chłopie, lecz się. Jak można ludzi bić, niewinnych ludzi? Oni ledwie żyją. Popatrz się na tych ludzi nieszczęsnych. Żołnierzowi nie wolno używać miecza. Żołnierz jest powołany, aby jego miecz chronił jego ojczyznę, jego dzieci, jego żonę, jego bliskich, jego braci, przyjaciół. Miecz ma bronić, miecz ma drogę mu ułatwić, przejść przez wroga, a nie atakować tych, których mamy kochać. I Bóg bardzo wyraźnie powiedział, że my tej wojny nie toczymy przeciwko ciału i krwi. Bóg jasno powiedział, od czego jest jego miecz i do czego powinien być używany. I tu się chcę na tym skupić więcej, żeby żadnych niedomówień nie było. A więc jeszcze raz, co zrobię z żołnierzem, który użyje miecza przeciwko swoim? Zostanie postawiony przed pluton egzekucyjny jako zdrajca. Słowem Bożym jednak można skutecznie zakończyć każdy duchowy spór. Widzicie, ciało, cielesne nauki, dyskusje nie zawsze radzą sobie, albo najczęściej nie radzą sobie z wieloma rzeczami. A kto włada mieczem ducha, ten wygra. Jeśli będziesz potrafił władać mieczem ducha, będziesz miał odpowiedź dla twojej żony, męża, rodziny, a ponad wszystko dla siebie. Im więcej czytam tą księgę, tym bardziej widzę, że wtedy, kiedy mi się wydawało, że mam rację, wcale nie mam racji, że wtedy, kiedy ja wydaje mi się, że jestem kimś bardziej niż jestem, Biblia pokazuje prawdę o mnie. Ten miecz bardzo skutecznie działa, bardzo głęboko sięga. Kto włada mieczem ducha, ten naprawdę może dużo. Walkę z diabłem, jak na miecze, ale przez miecz Słowa Bożego stoczył Jezus, kiedy był kuszony na pustyni. Zwróciliście uwagę, że to była walka na miecze? Czego używał diabeł na pustyni, jak kusił Jezusa? Mein Kampf? Diabeł wyciągnął Mein Kampf Adolfa Hitlera na pustyni i czytał? Nie. Diabeł nie czytał pism jakiegoś dyktatora. Diabeł cytował Jezusowi co? Słowo Boże, Biblię. To było starcie na miecz. Ale diabeł jest kłamcą. Jego miecz był źle używany. Jego miecz jest często podrobiony. Zwycięstwo Jezusa było w czym? W posłuszeństwie. Dokładniej rzecz biorąc, w używaniu Słowa Bożego bez oderwania od Boga. Ten miecz nie może być używany w oderwaniu od Boga. W oderwaniu od Króla, który cię powołał, byś go używał. To jest metoda, jaką używa go diabeł. Diabeł go używa, ale nie po to, aby służył Bogu. Każde używanie Biblii, żeby nie służyła Jezusowi, ale nam, jest złym używaniem Biblii. Jeśli używam Biblii, to po to, abym upodabniał się na obraz Jezusa, aby moje życie niosło przebaczenie, aby moje życie niosło napomnienie dla innych, aby moje życie niosło prawdę, aby moje życie atakowało to, co ciemne, to, co złe, to, co niesie niewolę dla ludzi, to, co niszczy ich życie. Ale nie wolno mi tego słowa zacząć używać oddzielnie od Boga. Bo to jest tak, jakby legionista rzymski powiedział swojemu dowódcy, ja cię nie będę słuchał, ja sobie sam poradzę, mam miecz. I poszedłby sam. Bardzo szybko dostałby się w ręce wroga. To jest zła metoda. Cechą wymaganą do używania tej i każdej innej broni jest pokora. Z bronią się trzeba obchodzić pokornie. Teraz, co to jest pokora? Widzicie, prawdziwa pokora to jest coś więcej niż spokojnie przyjąć brak tego, co nam się i tak nie należy. Czyli na przykład zobaczymy, że nasz brat ma lepszy samochód, lepszy dom i więcej pieniędzy niż my, ale postanawiamy, że nie będziemy go przeklinać i nie będziemy źle o nim mówić, ani nie będziemy o nim plotkować, bo my jesteśmy pokorni. To nie jest pokora. Pokora to nie jest przyjmowanie tego, co i tak ci się nie należy i nie jest twoje. Do tego nie trzeba pokory, do tego wystarczy czyste serce. Boża pokora to zrezygnować, umieć z tego, co mi się naprawdę należy. I szczytem miłości i pokory Szczyt pokory i największa rzecz w Bożych oczach to oddać swoje życie za życie swoich przyjaciół, za życie swoich bliźnich. Ale nikt tego od ciebie nie może wymagać. Pokora musi być takim owocem, który sam wydajesz. Czymś twoim. To nie jest coś, co ktoś od ciebie może chcieć. To musi od Bożego życia w tobie się zrodzić. I dzisiaj Bóg mówi do swojego zboru: jeśli idziesz za mną, to wiedz, że idziesz przez teren wroga. Idziesz przez teren, gdzie trwa wielka walka. Weź miecz. Weź prawdziwy miecz słowa. Ponieważ poruszasz się po bardzo trudnym terenie. Zobaczmy teraz, jak to wygląda duchowo. Przewejdźmy głębiej w duchowe sprawy dotyczące miecza Słowa Bożego. Wróg cię nienawidzi, bo jesteś Bożą własnością. Ten miecz rozprawia się z wieloma kłamstwami. Dzisiaj już wiemy, że wiele rzeczy, które mówiła Biblia, a z których świat się śmiał i mówił, że to zabobony, okazuje się, że nauka jednak odkrywa, że się nie myliło Słowo Boże. Wróg będzie cię chciał przekupić, związać, zrobić cokolwiek. Jego celem jest, żebyś upadł, żebyś padł martwy. Jeśli ustąpisz, to przegrasz. Ale Bóg mówi: chwytaj za miecz, bo miecz jest moim narzędziem wobec kłamstw tego świata, wobec duchowych mocy ciemności. Zobaczmy na duchowy aspekt tego. Coś bardzo ważnego wam chcę pokazać. Otwórzcie wasze Biblię na drugiej księdze Mojżeszowej. Przejdźmy do Starego Testamentu i zobaczmy, co się stało. Bóg przez swoje słowo pokaże nam miecz. A gdy Mojżesz zbliżył się do obozu, ujrzał cielca i tańce, wtedy Mojżesz zapłonął gniewem i wyrzucił tablice z rąk swoich i potógł je pod górą. Dla tych z was, którzy może znają słabo Słowo Boże albo nie czytali nigdy tego fragmentu, którzy dopiero może zaczynają przygodę z Biblią, powiem, że Mojżesz był na górze i rozmawiał z Panem. Bóg Mojżeszowi dał dwie kamienne tablice, na których na jednej były cztery przykazania, na drugiej było sześć przykazań. Na jednej były cztery dotyczące naszej relacji z Bogiem, między nami i Bogiem. Na drugiej tablicy było sześć przykazań dotyczących relacji między ludźmi. To nazywamy 4 plus 6 równa się... I tyle właśnie Bóg dał przykazań Mojżeszowi. Ale kiedy Mojżesz szedł do obozu, zobaczył naród, który zamiast czcić Boga, czcił cielaka, który został odlany ze złota, zaraz o tym przeczytamy, rozbił tablicę i zapłonął gniewem. W tym miejscu jesteśmy dla tych, którzy nie wiedzieli, o czym jest ta historia, bo bym musiał całą księgę tu czytać, a czasu nam brakuje. Potem wziął cielca, którego sobie zrobili, spalił go w ogniu, starł na proch, wsypał do wody i dał ją wypić synom izraelskim. Ciekawie zrobił. Ja myślę, że to było po to, że jak chodzili potem do toalety, żeby cały czas pamiętali, jak bolesne jest relacje z diabłem. Następnie rzekł Mojżesz do Aarona: co uczynił ci ten lud, że sprowadziłeś nań tak wielki grzech? Aaron odpowiedział: niech Pan mój się nie gniewa, ty znasz ten lud, że jest skłonny do złego. Powiedzieli mi: uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, gdyż nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Więc rzekłem do nich: kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie. I dali mi je. Potem wrzuciłem je do ognia i to tak powstał ten cielec. A gdy Mojżesz widział, że ten lud jest rozwydrzony, gdyż Aaron dopuścił go do tego rozwydrzenia ku pośmiewisku wobec ich przeciwników. Widzicie ten werset 25? Widzicie to? Lud był rozwydrzony, na co? Ku pośmiewisku przeciwników. To jest to, co moce ciemności chcą, żeby się działo w kościele. Stanął Mojżesz w bramie obozu i zawołał: kto jest za Panem do mnie? Zebrali się wokoło niego wszyscy synowie Lewiego i rzekł do nich: tak mówi Pan, Bóg Izraela, przypaszcie każdy swój miecz do boku, przejdźcie tam i z powrotem od bramy do bramy w obozie i zabijajcie każdego, czy to brat, czy przyjaciel, czy krewny. Synowie Lewniego uczynili według rozkazu Mojżesza i padło w tym dniu z ludu około 3000 mężów. Potem rzekł Mojżesz: wyście dziś wyświęcili siebie samych do służby dla Pana, gdyż nikt z was nie zawahał się wystąpić przeciwko synowi czy bratu swemu. Niech więc udzieli wam dziś błogosławieństwa. To, co tu się stało, może wyglądać dla nas bardzo okrutnie, ale chcę wam powiedzieć, z tego powodu ten naród w ogóle przeżył na pustyni. Gdyby tego nie zrobili, zginęliby na tej pustyni, zmieszaliby się z tymi narodami przeznaczonymi do wytępienia, całkowicie pogrążyliby się w unicestwieniu. Gdy do obozu wdziera się bałwochwalstwo, Boża odpowiedź jest jedna. Bożą odpowiedzią na kłamstwo, na bałwochwalstwo, na wszelkie objawy zła jest miecz Słowa Bożego. Był ważnym składnikiem zbroi Bożej, tym, o czym dziś nauczam. Jeśli nie usuną spośród tego z ciebie, tego, co złe, zobaczcie, co tu jest napisane, przestaną być wybranym ludem Bożym. Bóg bardzo jasno mówi. Albo usuwacie za pomocą miecza to, co złe, albo przestajecie być ludem Bożym. I ten wybór trwa. I użyć musieli miecza nawet przeciw własnemu domowi. Gdyż tylko jedna prawda może być dla człowieka święta. Gdyż tylko jednego Boga człowiek może mieć. I oczywiście dzisiaj nie chcę nauczać o tym, by używać miecza przeciwko tym, których kochamy, by ich zabić. Bo to już wyjaśniliśmy wcześniej sobie. Pytanie brzmi, to co naprawdę mamy zobaczyć w tej opowieści, to to, czy Bóg i Jego Słowo są naprawdę dla nas najważniejsze. Czy najważniejsze dla ciebie jest Boże Słowo? Kiedy w życiu Kościoła, w życiu członków Kościoła pojawia się złoty cielec, odpowiedź Boga jest podobna. Jeśli Kościół zaczyna czcić swoje tradycje, swoje style muzyczne, zaczyna czcić swoje sprawy, niektórzy czczą, nie wiem, swój budynek, swoje zdolności, swój majątek, wykształcenia, nie wiadomo co jeszcze, Bóg mówi, jest tylko jeden, któremu jest godzien jest chwały. Jest to Bóg, a wszystko, co macie, jest Jego darem. Odstępstwa nie rozwiązuje się przez pertraktacje, filozofię albo kompromisy. My musimy znać Bożą opinię i to jest miecz. Boża opinia odcina. Człowiek zanim zaczął czytać Biblię, ja nie wiedziałem, co jest dobre, co złe. A Bóg zaczął w moim mózgu odcinać to, co nieprawdziwe, od tego, co prawdziwe. Boży miecz zaczął ciąć. I Bóg pokazał, Mirek jest prawda i nieprawda. Jest światłość i jest ciemność. Możesz wybrać błogosławieństwo, możesz wybrać przekleństwo. Możesz kochać bliźniego, możesz krytykować bliźniego, możesz nienawidzieć bliźniego, możesz życie za niego dawać. Masz różne możliwości i Słowo Boże zaczęło ciąć na kawałeczki. Wolno kłamać, nie wolno, nie cudzołożyć. Mogę wybrać żyć czystym życiem, brudnym życiem. Mogę wybrać czytać horoskopy i wróżby albo czytać Słowo Boże. Bóg mówi, to nigdy nie pójdzie razem. Albo szamanizm, albo Duch Święty. Nie może ciemność i światłość razem chodzić. I miecz zaczął ciąć, i ciąć, i ciąć, i tnie aż do dziś. Słowo Boże mówi, co myśli Bóg. I jeśli ktoś myśli inaczej, nie ma dla niego miejsca w kościele. Albo nie ma dla takiego kościoła miejsca u Boga. Bóg mówi, musicie się zdecydować. Chcecie iść ze mną, czy nie chcecie iść ze mną? To jest proste, to brzmi bardzo twardo, ale to właśnie robi miecz, miecz odcina. Chcemy być kościołem, który idzie za Panem? Więc wybierajmy Jego poglądy. Chcemy być kościołem, który idzie za religią? Świat jest pełny religijnych kościołów. Religii jest na świecie potąd, ludzie już mają dość religii. Są kościoły, gdzie nikt się już nie modli o uzdrowienie, bo przestali wierzyć, że uzdrowienie jest z krzyża Golgoty, przez rany i sińce Jezusa. Są kościoły, gdzie już nikt nie mówi o tym, co jest złe, o tym, co jest dobre, tylko się tych ludzi tak pitłasi, wiecie, i głaska, i gotuje na takim wolnym ogniu, aż się rozgotują całkiem. Łatwo też takie stwierdzenie zmienić w herezję, i prześladować grzesznika. Wiecie, najłatwiej się prześladuje tych, którym się źle w życiu ma. Ale miecz słowa nie od tego służy. Zanim zaczniemy kogoś oceniać, to zanim ktoś będzie z was krytykował bliźniego, to spędźmy czas w modlitwie, w poście, w kochaniu tego człowieka, bo to jest to, do czego Jezus nas powołuje. Jezus do jednego ze zborów, dokładnie do zboru w Pergamie, mówi w objawieniu Jana w taki sposób. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Upamiętaj się więc, jeżeli nie przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Czym będzie walczył? Mieczem. Mamy znowu miecz. Teraz jeżeli jesteś tutaj dzisiaj i pragniesz prawdziwej odnowy twojego życia. Co to znaczy, że mówimy, że odnowa jest przez Słowo Boże? Tutaj Bóg mówi, jak walczy z kłamstwem w kościele. Ale jeżeli jesteś tu dzisiaj i mówisz tak, mam dość mojej religii. Siedzisz tu i myślisz, bracie, ja jestem tylko religijnym człowiekiem. Bracie, ja chodzę do kościoła, ale z tego nic nie ma. Potrzebuję odnowy. Znowu Boża rada tutaj jest. Znowu miecz się pokazuje. Kiedy Żydzi się opamiętali, kiedy naród Boży się opamiętał i Bóg dał im łaskę odbudowy, I gdy Żydzi odbudowywali zwalony mur Jerozolimy, wróg nie zamierzał im pomagać. Wiecie, ich zawsze świat nienawidził, tak jak do dziś. Bóg mówi, kto błogosławi ten naród, tego Bóg będzie błogosławił. Ale tamci nie chcieli błogosławić. Tamci chcieli ich zetrzeć w pył. I księga Nehemiasza mówi nam w 4 rozdziale o odbudowie i o przywracaniu tego, co było zniszczone. Księga Nehemiasza, 4 rozdział. Odbudowujący mur tragarze ciężarów zajęci byli w ten sposób. Jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali co? Broń, miecze. Teraz co robili ci, co budowali? To robili ci, co podawali. 18 werset. Z tych, którzy budowali, każdy miał miecz przypasany do boku i tak budował. Trębacz zaś stał, bo ja nie widzę, tam mi zasłania. Trębacz zaś stał obok mnie. Teraz zobaczcie tu ważną duchową rzecz. Po pierwsze, wszystko co robili, mieli przy sobie miecz. I to nauka księgi Nehemiasza mówi nam, że wszystko co robimy w naszym życiu, nigdy nie odkładajmy Słowa Bożego. Twoja praca, to jak wychowujesz dzieci, to jak żyjesz, to jak pracujesz, jak mówisz, wszystko Słowo Boże będzie zmieniać. Ale nie tylko. Tych, którzy budowali, budowali w prawdzie. Mieli przypasane miecze. To byli ludzie prawdy, ludzie służby. I podoba mi się to jeszcze. I tak, a trębacz stał obok mnie. Wiecie, co to znaczyło? W wielkiej mądrości Słowa Bożego wyłania się życiowa prawda o chrześcijańskim życiu, o chrześcijańskiej pracy. Nie można bez Słowa Bożego żyć. Ono nam musi towarzyszyć w pracy, w rodzinie, we wszystkim. I Biblia nas tutaj uczy. Obok stał trębacz, zawsze gotowy do alarmu. Czyli co tu widzimy duchowo? Zbór pracuje, lecz kiedy zbór pracuje, na przykład ja ze Zbyszkiem pojedziemy, nie wiem, do DPS-ki, albo pojedziemy komuś głosić słowo, albo ja przygotowuję dla was wykład Słowa Bożego, albo dzisiaj tu głoszę. Zbór pracuje razem. Jeden ma przypasany miecz do boku, do pasa prawdy, ale inny, trębacz, jest tym, który się modli. Czyli jeszcze raz, zbór pracuje, lecz zawsze ktoś się modli o to dzieło, by zobaczyć zagrożenie. I tak właśnie jak we wtorek, kiedy ja byłem na wczasach, wy się tu modliliście. W ten wtorek przyszło trochę więcej ludzi. Jest nadzieja, że staniemy się kościołem, który nawet się modli. A co to znaczy? Kiedy się modlimy, otwieramy się na Ducha Świętego. Jak się otwieramy na Ducha Świętego, stajemy się trębaczami, heraldami Bożej prawdy. A trębacz stał po co? Kiedy zbliżało się zagrożenie, trębacz trąbił, przerywano pracę, wyciągano miecz. I kiedy przez modlitwę Duch Święty ci objawi, że jest coś do zrobienia, coś do powiedzenia, coś do odkrycia, że jest nieprawda, którą należy odkryć, albo zagrożenie, o którym należy powiedzieć, bierzemy miecze i rozprawiamy się, bierzemy Słowo Boże i rozprawiamy się. To jest duchowa walka, to jest duchowa prawda. Cokolwiek się pojawi, odpowiedź jest w mieczu. I każdy, zwróćcie uwagę teraz, z elementów Bożej zbroi, powoli zbliżam się do końca tej długiej serii wykładów, gdzie ja jestem, jak już mówiłem, taki kaznodzieja jambożet trochę. Ja to bym tak jeszcze z 2 godziny mógł tutaj. Ale wiem, że wy powoli myślicie, czy ten facet wie, co to znaczy taki napis The End. Każdy z elementów Bożej zbroi był produktem Bożym. Pas, pancerz, hełm, miecz. Jeśli popatrzycie naprawdę, czym były duchowo, prawda, miłość, zbawienie, Słowo Boże. Jeśli popatrzycie, czym były duchowo, to za każdym razem duchowo były Bożą produkcją. Widzicie to? Nic z tych rzeczy nie było zrobione przez człowieka. Człowiek chce czasami zrobić coś, ale jak człowiek coś zrobi, to lepiej uciekać. To jest tak jak ze zwierzętami. Człowiek próbuje genetycznie modyfikować zwierzęta, mu nie chce wyjść. Zrobili parę genetycznych psów, jak słyszycie, że gdzieś pies zagryzł dziecko, to najczęściej taki. Bo człowiek coś zrobi, to nie do końca wie, co robi. I tak dobrze, że kukurydzę, którą modyfikują, jeszcze nie gryzie. Widzicie, człowiek jak coś chce udoskonalić, to zrobi to źle. Bóg robi to lepiej. I wszystkie elementy Bożej zbroi są Bożej produkcji. Żaden nie jest produkcji ludzkiej. Wszystko powstało w Bożej kuźni miłości. Pas prawdy, bo prawdą jest Jezus. Pancerz sprawiedliwości, bo ta miłość Boża to od Niego wychodzi. Jest Jego darem. Zbawienie i Słowo Boże. A więc to jest niezwykły element Bożej zbroi, teraz miecz. Bo różni się troszkę od wszystkiego innego, o czym mówiłem. Widzicie, może też być miecz fałszywy. Słyszeliście kiedyś o fałszywym mieczu? Jak myślicie, jak walczyłby żołnierz, gdybym prawdziwemu rzymskiemu legioniście dał taki miecz? Który można, wiecie, samemu się uderzyć, nic. Czy prawdziwym mieczem mógłbym się tak uderzyć? Boję się, że jakbym zrobił tak prawdziwym, to byście mieli dwóch. Ten miecz nie jest prawdziwy. I diabeł dzisiaj też tak działa, żeby były nieprawdziwe rzeczy. Na przykład pokażę wam nieprawdziwy miecz. Wiecie, co to jest? Na okładce pisze, że to jest Pismo Święte. Jest to po raz pierwszy w historii ludzkości, odważyli się na to świadkowie Jehowy, sfałszowana Biblia. Jest to przekład Nowego Świata, gdzie ludzie, którzy go otrzymują, są kłamani, że jest to przetłumaczone z języka greckiego i hebrajskiego, co jest kompletną nieprawdą. Jest źle przetłumaczony, słowa są pozmieniane, jest to fałszywa Biblia. Przez 2000 lat niewielu odważyło się sfałszować Biblię, aż dokąd organizacja, która ją wydała, nie zrobiła tego. To, co trzymam tu w ręku, jest kompletnie sfałszowanym wydaniem Biblii. W tym wydaniu dowiecie się na przykład, że Jezus był Bogiem przez małe b. Zostawię to tutaj z przodu, żeby niektórzy z was mogli podejść. Włożyłem zakładkę na Ewangelię Jana. Przeczytajcie sobie, jak się zaczyna Ewangelia Jana, pamiętacie? Przeczytajcie sobie, jak będziecie po nabożeństwie. Tu to zostawię. To jest nic nie warte. Jeśli ktoś wam będzie proponował taką książkę, jest podróbką prawdziwego tłumaczenia Słowa Bożego z greki i z hebrajskiego. Każdy, kto chociaż odrobinę zna grecki, może to sprawdzić. Jest to całkowicie zakłamana książka. Jest to drewniany miecz, który nie pomoże wam w walce. Zostawię go tu, żebyście sobie mogli zobaczyć. Tam, gdzie tą zakładkę włożyłem, zobaczcie sobie. Oczywiście, gdybym tylko się chciał poświęcić tej książce na tym wykładzie, to mógłbym cały jeden wykład zrobić na temat błędów, które zawiera. Mało tego, jest tak źle przetłumaczona i tak dużo ma błędów, że nawet zawiera wersety, które przeczą temu, co poprzednio było pisane. Same sobie nawet już przeczą. Jest tak źle zrobione. Ale ludziom się wmawia, że to jest przetłumaczone. To nie jest. Wiecie, to jest miecz, który nikomu nie pomoże. Jest nieprzydatny. A więc poświęćmy uwagę. Co mówi o Bożym Słowie list do Hebrajczyków? Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Zobaczcie, to o tym mówiliśmy cały czas. Teraz wam pokazuję, gdzie to w Biblii pisze. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Taki jest ten miecz. Jest to niezwykły miecz. I jeszcze jedna rzecz ciekawa o tej części Bożej zbroi. To jest pierwsza część Bożej zbroi. Żadna inna część zbroi Bożej tego nie miała. To jest jedyna, i która nie tylko służy do tego, żeby się bronić, ale również do tego, żeby co? Atakować. Wszystkie inne osłaniały. Hełm osłaniał głowę, pancerz osłaniał tułów, pas coś pokazywał, tarcza miała osłonić, ale ta część Bożej zbroi jest pierwsza, która służy do ataku. Służy również do tego, aby wojsko szło do przodu. Jedyna taka, żadna inna tego nie lubi. Wiecie, czasem ludzie mówią, że nie wiedzą, jak się uwolnić od opresji diabelskiej. To jest Boża odpowiedź. Wszystkie inne części były obronne. To jest jedyna, którą Bóg pokazuje przez Ducha Świętego, bo wierzymy, że Słowo Boże jest natchnione Duchem Świętym i że jest absolutną prawdą. Wierzycie w to? A więc to jest jedyna, o której Duch Święty mówi, że jest do ataku też. I kiedy człowiek się próbuje bronić przed opresją diabelską, nie ma na to ludzkiego sposobu albo pomysłu. Wiecie, jeśli diabłu się odda cześć, to też już jest przegrany, no bo się jest jego niewolnikiem. Jeśli się przed nim ucieka, no to on jest trochę tak zrobiony jak drapieżnik, jak pies. Jak uciekasz, to im bardziej uciekasz, tym bardziej cię goni. Wiecie, czemu pies goni kota? Tylko z jednego powodu, ponieważ kot ucieka. Jak kot się zatrzyma, to pies przestaje gonić kota. I my nie możemy uciekać. Miecz słowa. Jak mówię, muszę skończyć, chociaż dużo, dużo więcej mógłbym powiedzieć. Chcę wam powiedzieć jedną z ostatnich bardzo ważnych rzeczy, których nie mogę ominąć, bo jakbym dzisiaj stąd wyszedł, czułbym się, że nie dałem wam pełni wykładu Słowa Bożego. Miecz Słowa Bożego. Wierzycie już teraz, że jest to Słowo Boże. Amen? Wierzycie w to? Teraz wam powiem coś jeszcze ważniejszego, żebyście mogli to stosować. Bardzo ważne. Jeśli tego nie będziecie wiedzieć, nie zastosujecie tego miecza. Miecz Słowa Bożego jest tylko wtedy mieczem Słowa Bożego, kiedy jest skierowanym do was osobiście Słowem Bożym. To nie jest ogólnie Słowo Boże, ale osobiste Słowo Boże. To jest wtedy, kiedy Bóg przez to Słowo mówi do ciebie i kiedy cię przez to Słowo, które od Niego usłyszałeś, używa. Jeżeli stanę i będę czytał choćby całą Biblię, a Pan do ciebie nie przemówi, nie masz miecza. Miecz to jest słowo osobiste, to jest taka rema, to jest to, co dostajesz od Boga. Czasem coś słuchamy, czytamy, ale to nie jest dla nas słowem, to ktoś czyta, ktoś mówi, ktoś nam dał. To musi do nas przemówić. I potem, kiedy ja na przykład przeczytam, że Bóg dziś uzdrawia. Uzdrawia Bóg czy nie uzdrawia? No pisze tak czy nie pisze? Pisze. Ja tego doświadczyłem. Bóg mnie uzdrowił z ciężkiej choroby, podniósł mnie. Ciągle żyję, ciągle mogę mówić. Był czas w moim życiu, że myślałem, że nie będę mógł nawet mówić, że nie będę mógł jeździć samochodem. Żyję, Bóg mnie podniósł. I teraz do ciebie mówię, że Bóg uzdrawia. Biblia tak mówi. Bierzesz ten werset? Czytasz, patrzysz, no ranami jego sińcami jesteśmy uzdrowieni, ale dalej jesteś chory. Dla ciebie to nie działa. Nie działa, ponieważ to nie jest słowo, które przyjąłeś od Boga dla siebie. Tylko to słowo jest mieczem, które ty przyjmujesz twoim życiem od Pana, a nie jakieś ogólne. Ta książka przecież nie jest mieczem. To, co ona zawiera duchowo, Słowo Boże. Czasami człowiek przez nie czyta. Bierzesz Biblię i czytasz, i czytasz, i czytasz. I czujesz, jakby ściano żuł. Czytasz i myślisz, że zaraz zasnę nad tym. I czytasz i tak żujesz, jakby ci ktoś siana dawał. Już prawie zapchany. I nagle Duch Święty dotyka. I nagle ta Biblia w twoje ręce zamienia się w miecz. Nagle ożywa to w tobie. Nagle czujesz, mówisz, Boże, Bóg do mnie przemówił. Słowo nie jest już tylko napisane. To słowo jest moim słowem do mojego życia wiary. Osobiste Słowo Boże. Nie ogólne. Nie, że ktoś mówi, że tam pisze, a my się zgadzamy intelektualnie. Tak, tak, no tak pisze. Bóg nie jest na zasadzie prawnika. To jest miecz i on musi w twoje ręce wyrósć. Słowo Boże, osobiste. Potrzebne nam jest to osobiste Słowo Boże. Innego dnia modlimy się. Pan nam coś objawia, chwytamy to słowo i odnosimy zwycięstwo, chociaż wcześniej go 300 razy czytaliśmy. Chociaż wcześniej wiedzieliśmy, że Bóg to robi, ale nie zrobił tego dla nas. I czasem mówimy, dlaczego Bóg działa tylko w Afryce, w Ameryce. Dlaczego działa dla tamtego czy tamtego? Czemu Kowalski mówi, że działa? Czemu Nowak mówi, że działa, a ja mówię, że nie działa? Bo nie wziąłeś go dla siebie. Dzisiaj, tutaj, teraz Duch Święty ma dla ciebie miecz na dziś, słowo na dziś, broń na dziś, którą się zasłonisz i którą oddasz duchowy cios duchowemu złu. Twoje osobiste słowo, które ma Pan dla twojego życia. To jest tak ważne, żeby nie tylko słowa słuchać, ale żeby właśnie w taki sposób dostać od Pana osobiste słowo. Ono pomoże wam walczyć. Inaczej lud będzie ginął z braku poznania. Lud ginie z braku poznania, bo nie ma słowa. I kiedy ginie, idzie w niewolę. Wiecie, jak w czasach Rzymian wyglądała niewola? Kiedy żołnierzy pokonali, mówiłem wam już wcześniej, najczęściej rozbierali ich całkiem do naga. I pędzili na rynek niewolników. Patrzyli im w zęby jak koniowi. Patrzyli na pośladki, klepali po plecach i mówili: za tego 100 koron, a za tego już 200 koron. Oczywiście żartuję, w swojej walucie mówili. I pędzili ich, to byli ludzie bez żadnych praw. Przegrane oznaczało śmierć i niewolę. Los pojmanego w niewolę w tamtych czasach był straszny. Rynek niewolników nie był najgorszym, co się stało. Diabeł miał jeszcze lepsze pomysły niż rynek niewolników. Jeszcze straszniejsze, powinienem powiedzieć. Kiedy już niewolnik był sprzedany, wiecie, co z nim robiono? Niektórych z nich wybierano i wpuszczano ich na arenę. aby walczyli przeciwko sobie. Widzieliście kiedyś dwóch braci w kościele, jak przeciwko sobie walczą? To są nadzy niewolnicy szatana. Szatan ma jednego i drugiego na łańcuchu. I jeden i drugi z bibielką stoi, się tymi bibliami okładają. Na kolejnych spotkaniach starszostw członkowskich między sobą i biją się i krzywdzą niewolnicy samego diabła. Goli, ślepi, głusi, w łańcuchach nienawiści, niewybaczenia. Pędzeni kijem przez samego szatana, jeden na drugiego, na arenę. Na arenę, gdzie świat zasiadał wokół i bawił się ich biedą, ich nędzą. Kiedy Kościół zostawia miecz, zostanie rozebrany z całej zbroi. Kiedy Kościół odkłada Słowo Boże, zostanie zabrana ci przyłbica zbawienia. Zostanie ci ściągnięty pancerz sprawiedliwości i pas. Zostaniesz popędzony na rynek niewolników. Kościół, który nie będzie stał w jedności, tak jak legiony rzymskie stały, nie ma żadnych szans. Zabiorą nam wszystko. Kiedy czytamy objawienie, miecz wychodził z jego ust i on rozprawiał się z wrogami. I my mamy dzisiaj to słowo. Kiedy Mojżesz szedł do Faraona, pamiętacie? Samego Mojżesza Faraon by się nie bał, ale kiedy szedł do Faraona, było z nim co? Słowo od Boga. Pomyślcie o tym, zanim pójdziecie do domu. Potrzebuję was. A wy możecie powiedzieć do osoby, która siedzi w twojej prawej, lewej stronie, potrzebuję ciebie. Potrzebuję twojej modlitwy. Potrzebuję twojego błogosławieństwa. Potrzebuję twojej miłości. Potrzebuję twojego wsparcia. Jeżeli mamy być zborem, który coś robi, to tak siebie potrzebujemy. Gdzieś diabeł oszukał nas i wmówił nam, że Kościół to jest miejsce, gdzie jest dużo krzeseł, na których siedzą ludzie. A Kościół to jest miejsce, gdzie jest dużo krzeseł i siedzą na nich ludzie, ale siedzą dlatego, że ktoś tu stoi i mają dużo sobie do powiedzenia z powodu tego, co przez cały tydzień zrobili. Wiecie, kiedy staniemy się Kościołem, jaki chce widzieć Bóg? Kiedy ja będę głosił tutaj kazanie, a niektórzy z was tam się zaczną wiercić i nie będą mogli usiedzieć. Ale nie dlatego, żeby do domu na obiad lecieć, ale dlatego, że zaraz po moim kazaniu będziecie mieć świadectwo. I jeden z was wyjdzie i powie, a ja mam świadectwo, byłem w DPS-ce. Drugi wyjdzie, a ja mam świadectwo, byłem w szpitalu dla alkoholików. A ja mam świadectwo, bo byłem tu. A ja mam świadectwo, bo głosiłem to. Staniemy się Kościołem, o którym świat powie, to jest Kościół. To jest legion wiary. To jest jak legioniści rzymscy, tarcza przy tarczy, miecz przy mieczu. Chwała i honor, mówili do siebie legioniści. A jeżeli będziemy każdy swoją szabelką wywijał i to jeszcze nie bardzo wie, po co ją ma, przegramy. Chciałbym przejść do przedostatniego slajdu i zostawić was z taką myślą. I tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Przyobleczeni w tą zbroję. Tak jak na tym zdjęciu widzicie legionistę rzymskiego, ale tym razem zamiast trzymać swoje ręce miecz, co ma w ręce? Ma swoje dziecko i obok swoją żonę. Ponieważ to ci, których kochamy, są sensem tego, że walczymy. Ci, których kochamy, są sensem tego, że warto stać dla Jezusa. Że kiedy mąż, przepraszam, że kiedy żona i dziecko śpią sobie w łóżeczku, co robi ten żołnierz? W każdej modlitwie i w prośbie. Tak diabeł powinien widzieć ciebie jako męża i ojca. Kiedy diabeł, kiedy zło, kiedy kłamstwo chce podejść do twojego domu, twoje dzieci śpią, twoja żona śpi, ale całe zło widzi, że ty stoisz i że ten dom, ten zbór, ci bracia i te siostry, to nie są ci, których można będzie pobić tak łatwo. Kiedy następnym razem kłamstwo będzie się tu próbowało wkraść. Kiedy następnym razem plotkarz będzie chciał stanąć i jęzor wysunąć pośród nas. Kiedy następnym razem coś złego będzie chciało uderzyć. Najpierw zło zobaczy takiego legionistę, który stoi. A Biblia to nazywa w każdej modlitwie i prośbie. Zanoście o każdym czasie modły w duchu. I tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Powstańmy, chciałem się z wami pomodlić. Panie, proszę Ciebie, Połóż głęboko w moje serce Twoje słowo. Panie, wybacz, kiedy duchowo zmarnowałem i przespałem tyle chwil w moim życiu. Panie, proszę Cię i błogosławię wszystkie mamy, dzieci, mężów, ojców, dziadków i tych, którzy dopiero zaczynają swoje życie, którzy je planują. Otocz nas Twoim błogosławieństwem, Twoją prawdziwą wizją wiary. Panie, sprawdź nasze serca, przejrzyj nas, Panie, uzbroj nas, wyposaż nas, Panie, przebierz nas. Nie chcemy chodzić w szatach hańby, w szatach niewoli. Nie chcemy gryźć jedni drugich, patrząc na to, co nasze, ale ucz nas wznosić oczy do góry, oczekiwać tego, co w górze, tego, co ma przyjść. Błogosławię tych, którzy dzisiaj byli na tym wykładzie. Dziękuję Ci, Panie, że mogę się uczyć, że możemy się uczyć wszyscy tutaj. Błogosław nas, ucz nas modlitwy, ucz nas pokory, ucz nas jedności. Tobie niech będzie chwała i cześć. Panie, teraz na tym miejscu każdy z nas w swoich myślach wysławiamy Ciebie, chwalimy Ciebie i uwielbiamy. Oddajmy cześć Jezusowi. Powiedzcie Mu teraz w sercu, kocham Ciebie, Panie. Wyposaż mnie, Panie. Dotknij mnie, Panie. Błogosław nasze dzieci, które są na szkółce. Panie, chcemy Tobie wyznać, że jako Kościół nie chcemy żadnego z nich oddać diabłu. Nie chcemy, aby któryś z nich gdzieś się zgubił w jakimś ateizmie, w jakichś filozofiach, gdzieś poszedł w świat nieszczęśliwy. Aby żadne z naszych dzieci nie mówiło, że chodziły do kościoła i nic tam nie znalazły, oprócz ludzi, którzy tylko gadają. Panie, chcemy być ludźmi modlitwy, ludźmi czci i honoru. Wywyższamy Twoje imię, uwielbiamy Ciebie. Błogosławię każdą rodzinę, która jest teraz. Panie, błogosławię na tym miejscu każdego, kto tu jest i jest żoną i mamą. Daj im siłę modlić się i błogosławić swój dom. Błogosławię każdego na tym miejscu, kto jest tatą i mężem. Daj nam stać za naszymi rodzinami, a też i błogosław każdego, kto jest częścią Kościoła, kto czuje, że należy do Ciebie, aby Twoje imię było wywyższone. Tobie chwała i cześć. Poświęcamy się Tobie, oddajemy się Tobie. Pokazuj nam, co na Tobie przeszkadza w nas. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Amen. Amen. Niech Pan was błogosławi. Niech Pan was prowadzi. Usiądźcie, proszę.
Tato nahrávka byla pořízena ve shromáždění Církve bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.